Uważny słuchacz Słowa Bożego w codziennej liturgii zauważa charakterystyczną cechę, że ostatnie dwa tygodnie roku liturgicznego poprzedzające Adwent coraz częściej zapraszają nas do zadumy nad rzeczami ostatecznymi, nad przemijaniem, końcem życia, końcem świata. I w tej z pozoru ponurej perspektywie jest nie tylko światełko w tunelu, ale jest potężne światło wiary. Jest Jezus Chrystus Król i pełnia Jego królowania w niebie. W najbliższą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. On jest sensem całej historii. On jest Panem historii. On jest celem naszego życia. On jest kresem naszego życia. Zawsze i razy myślimy o przemijaniu, o własnej śmierci, a warto podejmować myśl o własnej śmierci. W niektórych zakonach jest obowiązkowa praktyka, aby przynajmniej raz w miesiącu rozmyślać o własnej śmierci, by sobie własną śmierć wyobrazić. Ktoś powie, to okrutne, ale jakże bardzo pomocne dla godziwego, właściwego przeżywania życia. Niemniej, kiedy myślimy o własnej śmierci, ogarnia nas lęk. Jako ludzie wiary boimy się nie tyle samej śmierci, która przecież jest bramą życia, ale boimy się tego, co będzie po śmierci. Boimy się sądu Bożego. I po to właśnie liturgia nas napomina i wzywa do nawrócenia, abyśmy nie musieli się lękać Bożego sądu, gdy przekroczymy bramę życia i śmierci. I tak właśnie słyszymy w pierwszym dzisiejszym czytaniu z Apokalipsy, we fragmencie jednego z listów do siedmiu kościołów Azji. To bardzo takie napomnienie poruszające każdego z nas. Zauważmy, anioł mówi, znam Twoje czyny, znam Twoją gorliwość, doceniam to dobro, co robisz, ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od pierwotnej miłości. Nawróć się, podejmij pierwsze czyny, wróć do pierwotnej gorliwości. To jest przesłanie najbliższych dni w liturgii, które każe nam w perspektywie wieczności, w perspektywie Królestwa Bożego patrzeć na swoje życie. Mówię to dlatego, że życie konsekrowane, a ściślej życie monastyczne, do którego należy duchowość benedyktyńska będąca przedmiotem naszych poniedziałkowych refleksji, to jedno wielkie, potężne wołanie Kościoła o utkwienie swej świadomości w przyszłości, w wieczności, w tym, co nas czeka po śmierci. Życie monastyczne, życie zakonne jest antycypacją, jest przypomnieniem, niejako wyprzedzeniem tego, co nas wszystkich czeka po śmierci. Mówimy więc o duchowości benedyktyńskiej, duchowości monastycznej, która jest szczególnie wyczulona na sprawę Królestwa Bożego poprzez życie rozumiane, jak mówiłem tydzień temu, jako ustawiczna służba Boża. Życie rozumiane jako ambulatio coram Deo, to chodzenie w Bożej obecności. Chodzenie, wykonywanie różnych obowiązków, cała codzienność ze świadomością, że Bóg jest. Bóg patrzy, Bóg widzi, patrzy na mnie z miłością i widzi moje czyny. Dobre i złe. Ale kontynuując naszą myśl o duchowości benedyktyńskiej, warto powrócić do historii sprzed 1000 lat, kiedy ta duchowość się kształtowała, kiedy rozkwitała po kilku wiekach, odkąd święty Benedykt założył swoją rodzinę zakonną. I warto przypomnieć, że życie duchowe na przełomie XI i XII wieku, kiedy zaledwie w Polsce dopiero były początki chrześcijaństwa, coraz bardziej koncentrowało się w klasztorach. Klasztory, zwłaszcza benedyktyńskie, tworzyły w najlepszym tego słowa znaczeniu elity duchowe i intelektualne. To były prawdziwe centra kultury, które w zasadniczy sposób wpływały zarówno na kształt ówczesnej kultury europejskiej, jak i na duchowość zarówno kapłanów, jak i ludzi świeckich. I chociaż w końcowej fazie średniowiecza, mniej więcej pod koniec XIII i XIV wieku, ta elitarność duchowości klasztorów spotykać się będzie niekiedy z ostrą kontestacją, to jednak na podkreślenie zasługuje fakt, że w nie mniejszym stopniu aniżeli odgórne reformy Kościoła, zwłaszcza podejmowane przez papieża Grzegorza VII, klasztory przyczyniły się do odrodzenia Kościoła po niechlubnym okresie tak zwanego seculum obscurum, czyli ciemnego wieku, wieku kryzysów, pewnych uwikłań Kościoła w władzę świecką, w cały ówczesny feudalny system. Następuje potężne odrodzenie życia duchowego, życia Kościoła, dzięki właśnie klasztorom, dzięki także benedyktynom. Można powiedzieć, że w znacznym stopniu klasztory, zwłaszcza słynne opactwo w Klini, o którym dzisiaj chcę powiedzieć parę słów, tę reformę Kościoła, odnowienie Kościoła pod koniec średniowiecza przygotowały. Z tego właśnie środowiska opactwa w Klini we Francji wywodziło się kilku wybitnych papieży, takich jak święty Leon IX, Stefan IX, Mikołaj II, wspomniany Grzegorz VII, a po nim papież Wiktor III, Urban II, Paschalis II czy Gelazy II. Te nazwiska, te imiona niewiele nam mówią, ale historycy Kościoła mogą potwierdzić, jak bardzo ci papieże przyczynili się do odrodzenia Kościoła tamtych czasów. Ci wszyscy papieże wymienieni byli benedyktynami, wyrośli w tak zwanej kongregacji kluniackiej. Gdy patrzymy z perspektywy wieków, to zdumiewa nas, jak często Pan Bóg posługuje się w swej opatrzności ludźmi do zrealizowania swoich planów. I potwierdza, że Duch Boży żyje i działa w Kościele pomimo ludzkiej słabości, pomimo wielu upadków. I tak na przykład Wilhelm Pobożny, zmarły w 918 roku, to starzejący się wielki pan feudalny, książę Akwitanii, czy wtedy mógł przypuszczać, że w chwili, gdy w roku 909 znudzony życiem oddawał pod klasztor benedyktyński swoją bogatą posiadłość wiejską w miejscowości Klini razem z lasami, winnicami, młynami, czy mógł wtedy w najśmielszych marzeniach przypuszczać, że ta jego posiadłość stanie się centrum Europy? Po prostu uczynił dar dla Kościoła, dla klasztoru. Trudno powiedzieć, czy to był wyraz jego żywej wiary, czy może kaprys, może jakieś inne motywy. Tego nie potrafimy w tej chwili określić. Ale Boża opatrzność posłużyła się tym człowiekiem, aby powstał potężny klasztor. 11 września 910 roku tej właśnie w jednej z burgundzkich dolin, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy dzisiejszym Dijon a Lyonem, powstało opactwo pod wezwaniem świętego Piotra. Wilhelm Pobożny chciał, aby było ono wyłączone spod władzy lokalnych biskupów czy panów i podlegało bezpośrednio pod stolicę apostolską, wbrew ówczesnym zasadom władzy feudalnej. Dzięki talentowi kolejnych wybitnych i pobożnych opatów, czyli tych przełożonych klasztoru, takich jak święty Odon, święty Majolus, święty Odylon, jeszcze to imię, do tego imienia powrócę, czy święty Hugo Wielki, opactwo w Kliny wzniosło się ponad wszystkie klasztory benedyktyńskie na zachodzie, szybko podporządkowując je sobie zgodnie z ówczesnym systemem feudalnym, dzięki czemu powstała tak zwana kongregacja Kliny, po prostu mówimy kongregacja kluniacka, licząca po 100 latach swego istnienia ponad 1180 klasztorów w całej Europie, po 100 latach 1180 klasztorów. Wyobraźmy sobie, to średnio 10 klasztorów co roku powstawało zupełnie nowych w całej Europie. Gęsta sieć klasztorów benedyktyńskich, w których w samej tylko Francji było 880. W tych klasztorach we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech, we Włoszech zamieszkiwało według różnych obliczeń nawet do 20 tysięcy mnichów. To potężna armia elity intelektualnej, ludzi wysoko wykształconych, a także ludzi świętych. Wpływ kongregacji kluniackiej, czyli tych wszystkich klasztorów rozsianych w całej Europie, na ówczesną rzeczywistość społeczno-polityczną był tak wielki, że bez przesady można powiedzieć, że Kliny stało się rzeczywistym centrum Kościoła, zarazem jakąś duchową stolicą Europy, obok Rzymu. Nie tylko inne klasztory dobrowolnie przyjmowały styl życia benedyktyńskich mnichów z Kliny, ale nawet biskupi i księża zaczynali żyć na styl mnichów z Kliny. W ten sposób, niejako samoczynnie, dokonywała się wielka, oddolna, duchowa reforma Kościoła. A siła tego opactwa w Kliny tkwiła nie tylko w wielkiej liczbie zakonników, dochodzącej niekiedy do 300 osób, ale przede wszystkim w sile duchowej tej wspólnoty zakonnej i w bardzo dobrze przemyślanej organizacji życia klasztornego. To życie klasztorne było oparte na dwóch zasadach – pokoju i umiaru. I uważano ten styl za najbardziej autentyczne świadectwo żywej Ewangelii. W ten sposób powracała do życia Kościoła ta idea pierwotnego chrześcijaństwa, chrześcijaństwa ewangelicznego. Na czym polegało to życie w klasztorach należących do tej, jak powiedzieliśmy, kongregacji kluniackiej? Otóż w klasztorach kluniackich, a więc w samym Kliny i w innych klasztorach, które przyjmowały styl życia tego właśnie klasztoru francuskiego, wprowadzono surową regułę tak zwanej wiecznej modlitwy uwielbienia. Wieczna modlitwa uwielbienia, na którą składała się recytacja 215 psalmów codziennie. Wszystkich psalmów Biblii jest 150, więc praktycznie dwukrotnie w ciągu dnia recytowano te same psalmy. Ponadto przywiązywano coraz większe znaczenie do celebracji mszy świętej, której nadawano codziennie bardzo uroczystą i okazałą oprawę liturgiczno-muzyczną, zwłaszcza poprzez śpiewy, tak zwany śpiew gregoriański. To pochłaniało bardzo dużo czasu. Przygotowanie liturgii, celebrowanie tej liturgii, to zajmowało bardzo dużo czasu, dlatego też zmianie uległ dotychczasowy model życia benedyktyńskiego. Zrezygnowano niemal całkowicie z pracy ręcznej na rzecz nabożeństw i pracy intelektualnej. Dbano nie tylko o duchowy oraz intelektualny rozwój mnichów, ale także o zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb. Między innymi o to, aby każdy mnich miał wprawdzie skromne, ale treściwe, dobre jedzenie. Nam się to może wydawać dziwne, ale weźmy pod uwagę czasy sprzed 1000 lat. gdzie były inne warunki higieniczne i panujące zarazy, nierzadko bieda, nędza, niedożywienie, więc klasztor pod tym względem zapewniał, można powiedzieć, komfort życiowy. Boleśnie odczuwane formy rządów feudalnych, które panowały w tamtym czasie, a więc wyzysk, przemoc, pogarda dla prostych, ale i zabobonnych ludzi tamtej epoki, za murami klasztoru całkowicie znikały. Mnisi byli względem siebie równi, byli braćmi. Nie było podziałów, nie było różnic, mimo że w klasztorze przecież przebywali także ludzie wysoko wykształceni. Taka wolność od wpływów, od tej kultury feudalnej panującej w świecie, w tamtym czasie w klasztorach kluniackich była czymś niezwykłym, była ewenementem. I można powiedzieć, że klasztory kluniackie stały się takim azylem, schronieniem dla uciemiężonych chrześcijan, zarówno świeckich, jak i duchownych. I to nie tylko w okresach wielkich głodów i klęsk, ale także w innych sytuacjach. Przykładem tego jest fakt, że za czasów świątobliwego opata świętego Hugona Wielkiego, około roku 1100, w jedną niedzielę, to była niedziela zesłania Ducha Świętego, opactwo w Klinii nakarmiło około 7000 biednych okolicznych mieszkańców. Tam wtedy panowała jakaś klęska, jakaś zaraza, po prostu wszystko na polach wyginęło, nic nie urosło, ci ludzie po prostu umierali z głodu. Opactwo wykarmiło tylko w jedną niedzielę 7000 ludzi. To tylko jeden z wielu przykładów tej wrażliwości klasztoru na okolicznych mieszkańców. A jeśli mówimy o życiu duchowym opactwa w Klinii, to jeszcze raz warto przywołać imię opata świętego Odylona, bowiem to on, mając świadomość, jak wiele ludzi umiera bez przygotowania, bez sakramentów, panowały zarazy, panował głód, to on wprowadził zwyczaj w opactwie w Klinii modlitwy za dusze czyśćcowe, za zmarłych. I ten zwyczaj ustanowił na 2 listopada, zaraz po uroczystości Wszystkich Świętych. Dzień modlitwy za zmarłych, zapoczątkowany w opactwie w Klinii przez świętego Odylona. Mamy ten zwyczaj do dziś. 2 listopada idziemy na groby, modlimy się za naszych bliskich zmarłych i za wszystkich zmarłych, o których być może najbliżsi nie pamiętają, ale o których pamięta Kościół. Ta tradycja wywodzi się z duchowości benedyktyńskiej, z opactwa w Klinii. Materialnego wsparcia mnichom udzielali władcy. Wiadomo, że klasztory musiały się z czegoś utrzymywać, więc nierzadko wspierali je lokalni władcy, książęta, szlachta, rozumiejąc, że klasztory mają wielkie znaczenie dla życia społecznego i dla kultury. Przeznaczając swoje zasoby finansowe na budowę licznych kościołów i klasztorów, kongregacja kluniacka przyczyniała się do odnowienia architektury chrześcijańskiej. Wędrujący po całej Europie opaci z Klinii i z klasztorów podległych pod opactwo w Klinii popularyzowali na Zachodzie tak zwaną sztukę romańską, wzbogacając ją roślinną ornamentyką. Gdybyśmy mogli zwiedzić dawne kościoły jeszcze w stylu romańskim, jak chociażby kościół świętego Jakuba w Sandomierzu czy inne, to właśnie zauważymy w zdobieniach ornamenty roślinne. Tę tradycję zapoczątkowali mnisi w Klinii. Oni też wprowadzili zwyczaj sklepień nie tylko kolebkowych, ale ostrołukowych, typowych dla stylu gotyckiego. Ta architektura właśnie wywodzi się ze środowiska benedyktynów skupionych w tzw. kongregacji kluniackiej. W całej Europie budowano kościoły i klasztory na sprawdzonych wzorach opactwa w Klinii. centralny kościół opactwa po licznych rozbudowach i przeróbkach zbudowany był na planie krzyża na osi wschód-zachód z wydłużonym prezbiterium od strony wschodniej. Tak zwany kościół orientowany, ustawiony na linii wschód-zachód. Tak jak większość kościołów w średniowieczu. Ale ten zwyczaj znowu wywodzi się z opactwa w Klinii. Sam kościół we wspomnianym opactwie w Klinii miał długość prawie 190 metrów. Ogromny kościół. Pięcionawowy korpus, nawa podzielona na pięć części, przecinał podwójny transept w formie, tworząc rysunek krzyża. Prezbiterium, transept, czyli ta nawa poprzeczna, jak i nawa główna, okolone były małymi, prostokątnymi kaplicami z licznymi ołtarzami. Czasami bywamy w starych kościołach, jak znowu chociażby katedra w Sandomierzu, także nasza katedra lubelska, i widzimy, że tych ołtarzy jest dużo przy filarach. Tymczasem w naszym kościele jest tylko jeden ołtarz. W nowych kościołach mamy z zasady jeden ołtarz, w starych kościołach liczne ołtarze. I znowu ktoś może się zastanawiać, dlaczego tak jest. Znowu, ta tradycja, ten zwyczaj wywodzi się z klasztorów, gdzie było wielu mnichów, wielu kapłanów, a zgodnie z ówczesnymi przepisami liturgicznymi nie było zwyczaju odprawiania mszy świętej koncelebrowanej, tak jak my to czynimy w tej chwili. Każdy kapłan indywidualnie odprawiał mszę świętą. Jeżeli, jak powiedziałem, w opactwie w Klinii bywało kilkuset, nawet 300 mnichów, z tego przynajmniej połowa kapłani, którzy mieli obowiązek codziennie odprawiać mszę świętą, to gdyby tak jeden po drugim przy jednym ołtarzu odprawiali, to brakłoby doby. Więc naraz przy różnych każdy odprawiał przy swoim ołtarzu, więc mogło tak być, że jednocześnie przy tych ołtarzach w kościele w Klinii stawało kilkudziesięciu kapłanów naraz. Taki był zwyczaj. Architektura świątyni w Klinii i świątyń gotyckich, które mają swój początek w duchowości benedyktyńskiej, miała nie tylko walor taki przestrzenno-praktyczny, żeby była duża przestrzeń, żeby się pomieścili wszyscy, ale przede wszystkim kościoły były budowane z pewną myślą teologiczną. Mianowicie sam układ i wystrój świątyni miał przede wszystkim odzwierciedlać niebiańską harmonię, niebiański spokój, piękno nieba, do którego człowiek się wznosi. Te strzeliste budowle zmuszały do uwznoślenia wzroku, do patrzenia w górę, ku niebu, ku przeznaczeniu człowieka do wieczności. Świątynia miała być cząstką nieba na ziemi. Dlatego portale, czyli te wejściowe drzwi, jako bramy do nieba, były bogato zdobione. Często też nad portalami umieszczano różne istotne napisy, które miały pełnić funkcję takich życiowych haseł. Przypomnienie, że człowiek jest przeznaczony do wieczności, do życia wiecznego. W ten sposób właśnie kształtował się styl gotycki, który przez kolejne wieki dominował praktycznie w całej Europie. A początek swój ma, jak wspomniałem, głównie w opactwie w Klinii. Można ubolewać, że okazałość i splendor opactwa w Klinii przeminęły bezpowrotnie, kiedy w późniejszym czasie w życiu Kościoła coraz większego znaczenia nabierały inne zakony, jak cystersi, czyli reformowani benedyktyni, oraz duchowieństwo diecezjalne, głównie za sprawą tzw. kanoników regularnych. Co gorsza, w roku 1562 klasztor w Klinii został splądrowany przez hugenotów, a w roku 1790, w czasie rewolucji francuskiej, opactwo zamknięto. Ostatecznej dewastacji dokonały 20 lat później wojska napoleońskie. W tej chwili opactwo w Klinii budzi ogromny smutek. Miałem okazję być przed kilku laty. Rzeczywiście chce się płakać, patrząc, co zostało z tego serca Europy, duchowego i kulturalnego serca Europy. W części dawnego opactwa są po prostu domy mieszkalne. Sam kościół, o którym wspominałem, jest praktycznie ruiną, pustym, zimnym kościołem, brudnym, po którym fruwają gołębie, paskudząc wszystko, co się da. To jest straszny widok, powybijane szyby, powybijane okna, piękna architektura gotycka, niestety wszystko upaprane przez gołębie, łącznie z ołtarzem, przepiękne średniowieczne rzeźby, wszystko pobite, poniszczone, naprawdę jeden wielki obraz nędzy. I wielki smutek. I kiedy uświadomimy sobie, czym było Cluny, a czym jest obecnie, to naprawdę można tylko ubolewać. Niestety obiekt, jak to jest we Francji, utrzymywany jest przez państwo, z funduszy państwowych, więc jest zaniedbany. No bo cóż, fundusze są przeznaczane na budowę meczetów, czy też innych obiektów zgodnie z kulturą laicką. To bardzo smutny obraz Europy, obraz Francji, obraz tego, co nas czeka. Jednak opactwo w Cluny i podległe mu klasztory benedyktyńskie, jeszcze raz podkreślmy, w kulturze Europy odegrało ogromnie ważną rolę, głównie w przemianie kulturowej Europy. Jak wspomniałem na początku, dzięki swojej duchowej sile opactwo w Cluny miało większe znaczenie dla odnowienia Kościoła po wiekach kryzysu moralnego i organizacyjnego niż wiele reform podejmowanych odgórnie z Watykanu. I podsumowując tę może niezbyt optymistyczną refleksję, warto zauważyć, że historia także opactwa w Cluny, historia benedyktynów uczy nas zaufania do Bożej opatrzności, która nawet jeżeli dopuszcza do kryzysu w Kościele, to po to, aby dokonało się wewnętrzne oczyszczenie ludzi Kościoła, aby w ten sposób umocnić też tych, którzy stanowią wspólnotę Kościoła. Jednak ufamy i widzimy w historii, że Boża opatrzność nigdy nie dozwoli, aby Kościół Święty upadł. Iluż ludzi wieściło już rychły koniec Kościoła, że już chrześcijaństwo zniknie z mapy Europy. Tak sobie wyobrażali twórcy rewolucji francuskiej. Tak sobie wyobrażają współczesne środowiska laickie. Bądźmy spokojni. Słowo Chrystusa jest niezmienne, a On powiedział, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Kościół, mimo że będzie przechodził kryzys, że będzie krwawił, że będą niszczone najwspanialsze budowle i dzieła chrześcijańskie, Kościół będzie trwał do końca świata. Kościół Święty, w sercu którego, jak mówił święty Jan Paweł II, jest życie konsekrowane, w tym także życie mnisze, którego przedstawicielem jest szkoła benedyktyńska, trwać będzie do końca świata. I do końca świata będzie czytelnym znakiem przemijalności tego, co doczesne, i czytelnym znakiem tego, co trwa przez całą wieczność, Chrystusowego Królestwa.